A gościem Popołudnia Wnet jest pan Albert Świdziński, dyrektor analiz w portalu Strategy and Future. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dziękuję za zaproszenie.
To jest tak, że rozmowę zaczniemy od tego, bo będziemy rozmawiać na temat tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, a tam rzeczywiście jak w Tyglu wydawało się, że wszystko jest już poza nami. Iran powiedział, że nie będzie dalej wojował ze Stanami Zjednoczonymi. Prezydent Donald Trump powiedział, że również wszyscy określili całą sytuację jako deeskalację. Tymczasem w Iraku co się dzieje?
Może zacznijmy od tego, że abstrahując od tego, co dzieje się dokładnie w Iraku i
na Bliskim Wschodzie w tym momencie, to mamy do czynienia z ostatecznym rozkładem systemu międzynarodowego ustanowionego na Bliskim Wschodzie jeszcze przez Francję i Wielką Brytanię. Z końcem, który rozpoczął się z układem Sykes-Picot, powiedzmy. Więc z jednej strony jest to, z drugiej strony mamy stare imperia, które były tam od zawsze. Mamy Iran, mamy Turcję, która również nawiązuje do swoich imperialnych tradycji. Pojawia się tam teraz bardziej Rosja. Więc mamy rywalizację, która rozgrywa się w tej próżni. Próżni spowodowanej również przez zmniejszającą się obecność Stanów Zjednoczonych w regionie.
To jest fakt, nastąpiło coś na Bliskim Wschodzie, ale teraz jak patrzymy na takie ostatnie informacje płynące z Iraku, to z nich wynika, że tam może nie co chwilę, ale często, codziennie dochodzi do jakichś działań zbrojnych, albo ktoś do kogoś strzela, albo ostrzeliwuje się bazy amerykańskie, tak jest.
Tak jest. No wie pan, z jednej strony można zauważyć, że śmierć Kasema Sulejmaniego, który miał jednak zasadniczą kontrolę nad bojówkami szyickimi w Iraku, sprawiła, że odzyskanie pełnej kontroli, czy przynajmniej znacznego stopnia kontroli nad nimi przez Iran może zająć chwilę. To z kolei sprawia, że przynajmniej część tych bojówek może działać sama, podejmować sama decyzje, które skutkują właśnie takimi stałymi ostrzałami bagdadzkiej strefy zielonej na przykład.
Bo tak to wygląda, że to jest poza kontrolą, że to są spontaniczne działania poszczególnych grup.
Trudno mi powiedzieć na ile, czy są one do końca spontaniczne. Sądzę, że Iran będzie kontynuował, zakładając, że nie dojdzie do dalszej eskalacji prowadzącej do otwartego konfliktu zbrojnego pomiędzy tymi dwoma państwami. Wydaje mi się, że Iran będzie bardzo chętnie kontynuował to, w czym jest najlepsze działanie, takie, w którym czuje się najlepiej, to znaczy asymetryczne. Więc można sobie wyobrazić, że dopóki Stany Zjednoczone będą się znajdowały w regionie, dopóty Iran będzie starał się wykrwawiać je właśnie tak pośrednio, a nie przez otwarte ataki. Więc sądzę, że jest to trend, który się utrzyma. Natomiast czy konkretne ataki były sponsorowane przez Iran, czy też były spontanicznym działaniem tych grup, trudno jest mi określić.
A z jakich, właściwie, żeby mieć wiarygodną informację z Bliskiego Wschodu, to z jakich źródeł trzeba korzystać?
Obawiam się, że szczególnie, jak pan zauważy, co działo się w ostatnim tygodniu, od tego listu, który wyciekł nagle od dowódcy sił koalicyjnych w Iraku, w którym zobowiązywał się do wyjścia i do akceptacji, do uhonorowania decyzji irackiego parlamentu, po sytuację po zestrzeleniu ukraińskiego lotu 752. Wydaje mi się, że bardzo trudno jest teraz o dokładne informacje, co konkretnie dzieje się na Bliskim Wschodzie. Musimy pamiętać, że jeśli chodzi o zwykłych śmiertelników, to jest głównie OSINT, czyli Open Source Intelligence, czyli biały wywiad, czyli informacje dostępne w ogólnej przestrzeni.
No ale ponieważ w tych informacjach ogólnie dostępnych, jak rozpoznać, albo gdzie są te źródła bardziej wiarygodnych informacji? To jest oczywiście, to są wielkie, ale to też jest tak, że i CNN miał taki czas, kiedy opowiadał nieprawdę na temat tego, co się dzieje. Czy BBC miało taki czas, to tego nie wiem, ale czy BBC jest wiarygodnym źródłem informacji? Skąd pan wie, co tam się dzieje, siedząc w Warszawie?
Pamiętajmy, że na przykład, nawiązując do tego, co pan powiedział, pamiętajmy, że pierwsze informacje o tym, że tłum wdarł się do ambasady USA i że znajduje się już nie tylko na jej terenie, ale nawet na terenie budynków, okazały się nieprawdziwe. A część narracji dotycząca, próbująca uzasadnić czy wyjaśnić motywy kierujące Donaldem Trumpem, była taka, że to dotknęło bardzo delikatnej struny w zbiorowej pamięci amerykańskiej, czyli tak oblężenie ambasady w Teheranie, czy zabicie ambasadora w Bengazji. Wie pan co, obawiam się, że selekcja informacji zawsze będzie trudna. Nie ma tutaj złotego sposobu. I w tym szumie informacyjnym, które panuje, nie sądzę, żeby istniała złota proporcja, która pozwoli na odsianie ziaren od plew w tym przypadku.
Ale pan, jeżeli pan jest analitykiem jakiejś sytuacji, to musi wiedzieć, które, czy ma pan własne źródła informacji, o których pan wie, tak, to jest prawdziwe, bo tam jest mój kolega, przyjaciel, ktoś na miejscu, kto widzi, obserwuje, zna się.
No niestety nie, panie. Sądzę, że tak, tego rodzaju wiedza i to też z pewnymi ograniczeniami dostępna jest tylko dla bardzo zinstytucjonalizowanych organizacji, takich jak wywiad amerykański, tak? Bo sądzę, że media również często błądzą, co widać na przykładzie, który wspomniałem. Wie pan co, no, zazwyczaj niestety obawiam się, że trzeba czekać na potwierdzenie tej informacji albo na konsekwentne spływanie danych, które zdawałyby się potwierdzać dany trend.
No, bo my tak lubimy mówić o tym, to zdarzyło się w Iraku, tamto zdarzyło się w Iraku, to dzieje się w Iranie, ale tak na dobrą sprawę, czy to się dzieje, czy to się nie dzieje, często jest z dużym znakiem zapytania.
To prawda, bo można posiłkować się zdrowym rozsądkiem, jak na przykład w przypadku zestrzelenia tego samolotu. No mimo wszystko rzadko się zdarzają takie zbiegi okoliczności, tak? Żeby, bo początkowo narracja była taka, że to problem techniczny spowodował tą katastrofę. Nie można tego wykluczyć, ale szanse są dość niewielkie. Mimo wszystko. Więc od początku można było zakładać, że ta narracja, którą Iran początkowo prezentował, że to awaria silnika czy coś w ten deseń spowodowała katastrofę, była mało prawdopodobna. No ale z tym można pójść tylko tak daleko, jeśli chodzi o dokładniejszy opis sytuacji.
To jest przy okazji katastrofy samolotu, można było się posługiwać taką intuicją czy myśleniem i wiedzą o świecie, natomiast przy okazji informacji na temat, że tłum wdarł się do ambasady Stanów Zjednoczonych, już byłoby trudniej, bo albo wdarł się, albo się nie wdarł i tutaj intuicja nic nie podpowiada.
Albo znalazł się na terenie przylegającym, albo na za ogrodzeniem, ale nie wewnątrz budynków, jasne. To jest dość trudne.
Czy jest ktoś w Iraku, o kim można było powiedzieć, że on rządzi Irakiem, że ma te wszystkie sznurki, które są potrzebne do tego, żeby skutecznie rządzić?
No, wie pan, spójrzmy na to, jak wygląda cały proces z wezwaniem wojsk USA do wyjścia po tym, jak parlament Iraku przyjął tą niewiążącą uchwałę, po tym, jak premier Iraku zaapelował o stworzenie mechanizmu, który doprowadzi do wyjścia. Rzecznik prasowy Departamentu Stanu powiedziała, że USA powiedziała, że Stany nie zamierzają wychodzić z Iraku, ale mogą za to porozmawiać o relacjach ekonomicznych z tym państwem. I zaraz potem Donald Trump powiedział, że może się skończyć sankcjami, a konkretnie zamrożeniem pieniędzy z rezerwy federalnej. Pieniędzy należących do Iraku, które znajdują się w rezerwie federalnej w Nowym Jorku. Więc z drugiej strony z pewnością Iran ma tam dużo do powiedzenia, nie ma co ukrywać. I to po raz kolejny zawdzięcza to w dużym stopniu interwencji Stanów Zjednoczonych i usunięciu Saddama Husajna, co otworzyło Iranowi drogę do ekspansji na zachód. Czego nie było od bardzo dawna.
Bo dzięki temu mógł Iran swoje wpływy w Iraku odbudować. Niestabilna sytuacja w Iraku. Właściwie Irak jest podzielony. A teraz Iran. Te informacje, które docierały do nas z Iranu, mówiły o manifestacjach. I to manifestacjach opozycji w stosunku do rządzących Iranem, że są ludzie na ulicach, że domagają się zmiany władzy. Tak jest, czy tak nie jest? Albo jakie są informacje z dzisiaj?
Iran na tyle dobrze zdaje sobie sprawę z potęgi mediów społecznościowych, czy z otwierania kanałów informacyjnych, że starał się bardzo je ograniczać. Tak samo jak protesty w Iranie miały również miejsce w zeszłym roku. I po raz kolejny na przykład liczba ofiar była w dużym stopniu tak przybliżona, jeśli chodzi o zachodnie szacunki. Sądzę, że ta katastrofa, zestrzelenie tego samolotu było bardzo szkodliwe dla reżimu w Teheranie, bo o ile można było spodziewać się, że po zabójstwie Soleimaniego jednak ludzie, jak to się mówi po angielsku, will rally to the flag, zjednoczą się wokół tej sytuacji, wokół jego śmierci. To fakt, że przez 3 dni irańskie przywództwo nie przyznawało się do do zestrzelenia tego samolotu, fakt, że potem korpus strażników rewolucji przyznał się do tego, okazał, w jakiś sposób musiał również się z tego wytłumaczyć. Nie wiadomo, czy od początku wiedział o tym Ajatollah. To wszystko sprawia, że można podejrzewać, że przynajmniej, że percepcja jest taka, że reżim został osłabiony.
I ale te protesty, które są teraz na ulicach irańskich miast, czy mogą być skuteczne? Czy mogą przechylić szale na stronę opozycji i doprowadzić do zmiany władzy w Iranie?
Sądzę, że jeśli... Nie sądzę, żeby mogło one doprowadzić do wybuchu wojny domowej, a na pewno nie byłaby to gładka i szybka zmiana w postaci zmiany reżimu, tylko raczej bolesny scenariusz a la Syria, powiedzmy tak, w dużym przybliżeniu, tak?
Dobrze, a teraz analizując i myśląc o tym, czy Iran ma jakiś kolejny krok, czy coś może zrobić w tych relacjach międzynarodowych, czy gdzieś może naruszyć tą kruchą równowagę, która się teraz na chwilę wytworzyła między Stanami Zjednoczonymi a Iranem?
Nie sądzę, żeby Iran chciał przesadnie tą równowagę naruszać. Pamiętajmy, że gdyby atak irański na bazę Asad był nieco bardziej skuteczny, gdyby zginęli w nim amerykańscy żołnierze, albo innymi słowy, gdyby Iran rzeczywiście proporcjonalnie odpowiedział na działanie USA, to nie jest wykluczone, że doszłoby do wojny, albo przynajmniej do ataku na Iran, tak? Do jakichś ataków rakietowych. A to byłoby bardzo trudne dla Iranu, który znajduje się w ciężkiej sytuacji ekonomicznej, również w związku z sankcjami nałożonymi przez USA. Myślę, że Iranowi byłoby na rękę robienie tego, co robił wcześniej i co robił zawsze. To znaczy powolnego wykrwawiania Stanów Zjednoczonych na przedpolach do wojny asymetrycznej. Do ciągłych ataków, którą toczył wcześniej, którą toczył zawsze.
I będzie to tą strategię kontynuował.
Sądzę, że tak. Niezależnie od tego, czy siłami Kuds będzie dowodził Sulejmani, czy kto inny.
A wiadomo jest, kto w tej strukturze zastąpi zabitego generała?
Jego zastępca. Już go zastąpił.
Tak. I już jest. I tak. Pewno tyle samo wie o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, co jego zwierzchnik.
Wie pan, to z kolei to wraca do pytania, dlaczego Stany zrobiły to, co zrobiły. Jeśli ja zwróciłem uwagę, że nie tylko Irańczycy, czy nie tylko cały Bliski Wschód miał wysokie mniemanie o Sulejmanim, ale też same Stany Zjednoczone. Jakiś czas temu odbyła się konferencja pytań i odpowiedzi z wysokimi urzędnikami Departamentu Stanu. Ona była off the record, nie podano ich imion ani nazwisk, ale kilkukrotnie zupełnie wyraźnie mówili oni, że Sulejmani to był ktoś nec plus ultra, że to była postać wybitna. To samo zresztą mówili ludzie, którzy zajmowali się zwalczaniem szyickich bojowych wspieranych przez Iran. Task Force 17 to się nazywa. To była grupa sił specjalnych USA. Utworzona po tym, jak mówi się, że ludzie Sulejmaniego porwali 5 amerykańskich żołnierzy z bazy wojskowej, co w Iraku, co jest jakimś osiągnięciem, trzeba przyznać. Natomiast pomimo tego, że mógł to być bardzo zdolny przywódca, mimo wszystko to jest zhierarchizowana instytucja, zorganizowana. To nie jest tak, że sukcesja, czy przekazywanie, czy kontynuowanie jakichś działań zależy tylko od Sulejmaniego. To sądzę, że funkcjonują mechanizmy, które zapewniają, że przejście i sukcesja władzy nastąpi w jakiś w miarę zorganizowany sposób.
Jak pan patrzy na sytuację na Bliskim Wschodzie, to zadaje pan sobie to pytanie, czy może ten konflikt rozlać się poza region? Czy może być z tego coś więcej?
Innymi słowy, czy hashtag Trzecia Wojna Światowa na Twitterze się zrealizuje? Wie pan co, no spójrzmy, że jak wygląda sytuacja na przykład w Libii, gdzie z pewnością będzie widać, że Stany, i to już widać, że rola Stanów maleje tam. Że jeśli ktoś teraz ustala porządek, szczególnie na wschodnim Morzu Śródziemnym, to jest to Turcja i Rosja. Czy może rozdać się dalej? Mimo wszystko sądzę, że zostanie on ograniczony zgadywałbym, że zostanie ograniczony do regionu Bliskiego Wschodu.
Powiedział pan, ale spójrzmy na Libię, bo rzeczywiście tam doprowadziła Rosja i Turcja do zawieszenia broni, ale czy może doprowadzić do tego, że w tej Libii zapanuje pokój, że ktoś tam z kimś się dojdzie do porozumienia i że nie będzie dalej wojny domowej, a co z pokładami odkrytymi, pokładami gazu, bo przecież to jest tak, że ta walka ma w sobie też potencjalnie duże pieniądze, złoża ropy, złoża gazu.
Tak jest, no wie pan, patrząc na dynamikę, dotychczasową tych relacji, trudno jest mi ocenić, na ile ten pokój będzie długotrwały. Sądzę, że jest to jednak też próba, że mówi się dużo o koordynacji działań Rosji i Turcji i o tym, że jest to pożądane dla Rosji, natomiast trzeba pamiętać, że w tym momencie jest to również staranie Turcji, żeby powstrzymać dalszą ekspansję sił rosyjskich, dalszą ekspansję wpływów rosyjskich w tym regionie. No i zwróćmy też uwagę na rywalizację, na infrastrukturę przesyłową, na Turkstream, na EastMed. I rzeczywiście, no i tak samo jak na umowę o granicach morskich podpisaną pomiędzy Turcją a rządem w Trypolisie.
A czy pana zdaniem Amerykanie świadomie się wycofali z Bliskiego Wschodu? Czy ten Bliski Wschód jest im do niczego strategicznie niepotrzebny, czy też zrobili to ze słabości?
Myślę, że skracają fronty tam, gdzie będzie to najmniej kosztowne. Pamiętajmy, że teraz Stany są już eksporterem energii. Więc już w grudniu, wydaje mi się, że grudniu był pierwszym miesiącem, kiedy Stany stały się eksporterem netto energii, w związku z czym na przykład blokada cieśniny Ormus nie zabolałaby Stanów tak bardzo, natomiast z pewnością zabolałaby Chiny. Proszę też pamiętać, że Stany, że wydaje mi się, że Stany relatywnie do innych graczy słabną i że nie są w stanie pozwolić już sobie na tak omnipotentną obecność na całym świecie.
A jednak to jest region bardzo strategiczny i też region, który historycznie jest bardzo ważny. Basen Morza Śródziemnego, Imperium Rzymskie.
Cieśniny tureckie, jasne. Oczywiście, no ale po raz kolejny rzeczywistość amerykańskiej siły i rywalizacji, która czeka ich na Pacyfiku z Chinami, i jest taka, że pewne regiony muszą ustąpić. Pamiętajmy przecież, że kiedy na początku XXI wieku Stany wplątały się w serię wojen na Bliskim Wschodzie, dało to Chinom zupełnie kluczowy czas na to, żeby rozwijać się bez przeszkód.
Amerykanie wydawali pieniądze, a Chińczycy je zarabiali.
Tak jest. No i Amerykanie też poświęcali zasoby intelektualne, finansowe, etc. na Bliski Wschód. I ich uwaga została skutecznie odwrócona od postępów i od rozwoju Chin.
A jednocześnie jaki to ma wpływ na sojusz północnoatlantycki, skoro Turcji daje się wolną rękę do tego, żeby zarówno kupowała broń od Rosji, jak i dogadywała się z Rosją w sprawie Libii, to dla Turków jakim sensem jest pozostawanie w NATO?
Ja chciałbym zauważyć, że parę dni temu Donald Trump zauważył, że NATO powinno zostać rozszerzone o kraje z Bliskiego Wschodu. Wcześniej pamiętajmy, że na szczycie NATO zaczęto mówić o roli Chin i obecności na Pacyfiku. Więc no, po raz kolejny widać, że Stany na tyle, na ile mogą, starają się przynajmniej część odpowiedzialności czy ciężaru za sprawowanie kontroli nad tym regionem chętnie oddałyby w ręce sojuszu. No, pytanie, jaka będzie reakcja? Zaskakujące, być może poniekąd zaskakujące jest to, że na przykład Niemcy dosyć jasno skrytykowały Iran. A na przykład Wielka Brytania powiedziała, że będzie musiała poważnie przyjrzeć się umowie nuklearnej, której też jest stroną.
Z kolei kanclerz Merkel pojechała na Kreml spotkać się z Władimirem Putinem, ale niepełny jest obraz sytuacji. Skoro rozmawiamy o Bliskim Wschodzie, to musimy użyć tego, opowiedzieć o tym państwie, które nazywa się Izrael, bo to właściwie jego interesy są bronione przez Stany Zjednoczone.
To prawda, natomiast jeśli na przykład mówi się, że izraelski wywiad pomógł wywiadowi Stanów Zjednoczonych określić miejsce, miał jakiś udział w zorganizowano tę operację, chociażby przekazanie informacji wywiadowczych, które umożliwiły na zabicie Soleimaniego. Jednocześnie wydaje mi się, że jednym z celów tego ataku rakietowego, który przeprowadził Iran ze swojego terytorium, było udowodnienie, że dysponują znacznymi środkami i kompetencjami w zakresie przeprowadzania uderzeń rakietowych. Sądzę również, że chociażby z tego powodu Izrael może być dość ostrożny, może stąpać dość ostrożnie w tej konkretnej sytuacji. Również dlatego, że władze Iranu stwierdziły jasno w komunikacie, który wydaje mi się bezpośrednio poprzedzał uderzenie na bazy USA w Iraku, że w żaden sposób, Irańczycy powiedzieli, że w żaden sposób nie rozdzielają roli USA i Izraela, jeśli chodzi o działania na Bliskim Wschodzie. Więc zarówno Izrael, jak i Zjednoczone Emiraty Arabskie mają powody, żeby obawiać się irańskiej siły, a w związku z tym mogą nie szukać pełnej eskalacji.
A z kolei Izrael, dzisiaj była taka informacja o tym, że Izrael testuje nową broń laserową. Nie wiem, czy...
Słyszałem, tak.
Czyli wiązka światła, laseru, która jest. Potrafi zestrzelić rakietę, ale może być albo używana jako broń defensywna, albo jako broń ofensywna. Też to jest możliwe. Zestrzelenie rakiety będzie wtedy kosztowało nie kilkaset tysięcy dolarów, a kilka dolarów.
No, pamiętajmy też, że tym problemem, z którym zmagałby się Izrael w przypadku takiego ataku, byłoby przesycenie. To znaczy Izrael dysponuje tylko tyloma środkami zwalczania pocisków rakietowych, a zarówno Hezbollah, jakby Iran mogłyby zalać je po prostu. Więc no tak jak mówiliśmy, Izrael ma solidne powody, żeby nie szukać pełnej eskalacji, takiej ostatecznej z Iranem.
To jeszcze jedna nazwa państwa, Jordania. Co tam się dzieje? Nic? Spokój? Cisza?
Oczywiście, przepraszam. Wie pan co? A mógłby pan może doprecyzować, o czym mówimy?
Jest taki kraj, który nazywa się Jordania i o tej Jordanii, która też jest położona w bardzo newralgicznym miejscu na Bliskim Wschodzie, ale o tej Jordanii właściwie się nie mówi. No. Mówi się o Syrii, mówi się o Iraku, o Iranie, o Libii. Jordania jakby stała z boku, jakby była zupełnie gdzie indziej.
No, wydaje mi się, że od momentu, kiedy Jordania podpisała układ pokojowy z Izraelem, stara się unikać wchodzenia międzymożnych i angażowania w te konflikty, na ile to możliwe.
Kraj, który zachował zdrowy rozsądek, albo tak to już jest, że los pozwolił mu zachować zdrowy rozsądek. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja również.
To teraz możemy zdradzić, że to był pana radiowy debiut w takiej rozmowie na żywo. Udało się.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze.
Albert Świdziński, dyrektor analiz w portalu Strategy and Future, był gościem popołudnia Wnet, chciałem powiedzieć poranka, ale to jest popołudnie Wnet.